Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Josepha Henricha The Secret of Our Success to popularnonaukowa synteza z pogranicza antropologii, psychologii ewolucyjnej, biologii i historii. Jej zasadnicze pytanie brzmi, dlaczego ludzie potrafili zasiedlić niemal wszystkie środowiska na Ziemi, choć pojedyncza osoba, pozbawiona wiedzy grupy, jest często zaskakująco nieporadna. Henrich odrzuca proste wyjaśnienie, według którego o ludzkiej przewadze przesądziła wyłącznie większa inteligencja indywidualna. Zamiast tego proponuje teorię zbiorowego mózgu, czyli sieci ludzi uczących się od siebie i przekazujących praktyczną wiedzę przez wiele pokoleń. Autor pokazuje, że kultura nie jest jedynie dodatkiem do biologii. Długotrwałe praktyki kulturowe zmieniały presję doboru naturalnego, a ewolucja biologiczna zarazem sprzyjała ludziom coraz lepiej uczącym się społecznie. Celem książki jest zatem wyjaśnienie ludzkiej wyjątkowości przez sprzężenie kultury, współpracy, instytucji i genów, oparte na przykładach z etnografii, archeologii oraz nauk przyrodniczych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zbiorowy mózg jako ważniejszy zasób niż samotna inteligencja. Centralną ideą Henricha jest zbiorowy mózg, rozumiany nie jako metafora jednolitego umysłu społeczeństwa, lecz jako efekt połączenia wiedzy wielu osób w trwałej sieci społecznej. Ludzie nie muszą samodzielnie rozumieć wszystkich zasad działania narzędzi, technik łowieckich, roślin leczniczych czy norm współpracy. Wystarczy, że potrafią przejmować użyteczne zachowania od innych, zachowywać je i przekazywać dalej. Dzięki temu nawet skomplikowane rozwiązania mogą przetrwać, mimo że żadna jednostka nie umie ich odtworzyć od podstaw ani w pełni wyjaśnić ich mechanizmu. Autor przeciwstawia tę sytuację popularnemu obrazowi człowieka jako genialnego, niezależnego wynalazcy. W jego ujęciu przełomy częściej wyrastają z kumulacji drobnych ulepszeń, naśladownictwa i łączenia istniejących praktyk. Wielkość populacji, jej wzajemne kontakty oraz możliwość wymiany między grupami wpływają więc na tempo rozwoju kulturowego. Izolowana społeczność może utracić złożone umiejętności, jeśli zabraknie wystarczającej liczby kompetentnych modeli do naśladowania. Teza ta pomaga wyjaśnić, dlaczego ludzka przewaga nie wynika po prostu z wysokiego ilorazu inteligencji pojedynczych osób. Jej podstawą jest infrastruktura społecznego uczenia się, pamięci zbiorowej i transmisji międzygeneracyjnej. Po drugie, kumulatywna kultura i mechanizmy uczenia się od innych. Henrich opisuje kulturę jako proces kumulatywny. Jedno pokolenie nie zaczyna od zera, lecz otrzymuje repertuar narzędzi, technik, języka, zwyczajów i reguł, który może zachować, zmodyfikować albo połączyć z innymi rozwiązaniami. Tak powstaje efekt zapadki kulturowej. Użyteczne innowacje są na tyle dobrze przekazywane, że nie znikają natychmiast wraz z ich twórcami. Autor podkreśla, że społecznego uczenia nie należy traktować jako biernego kopiowania. Ludzie wybierają, kogo obserwować i co uznać za wiarygodne. Szczególne znaczenie mają skłonność do naśladowania osób prestiżowych, zwracanie uwagi na zachowania częste w grupie oraz uczenie się od osób postrzeganych jako skuteczne. Takie heurystyki nie gwarantują prawdy w każdej sytuacji, ale zwykle pozwalają szybko przejąć wiedzę, której samodzielne zdobycie byłoby kosztowne lub niemożliwe. Książka pokazuje też, że wiele praktyk może działać skutecznie, zanim uczestnicy poznają ich naukowe uzasadnienie. Ta obserwacja kwestionuje przekonanie, że rozsądne działanie zawsze musi wynikać z indywidualnego, świadomego rozumowania. W perspektywie Henricha zdolność do wiernego uczenia się społecznego jest podstawową adaptacją, która umożliwiła narastanie ludzkiej złożoności technologicznej i organizacyjnej. Po trzecie, koewolucja genów i kultury zmieniająca ludzkie ciało oraz zachowanie. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest argument, że kultura kierowała ewolucją biologiczną człowieka. Henrich nie traktuje genów i norm społecznych jako dwóch niezależnych sfer. Kiedy praktyka kulturowa staje się trwała i powszechna, może zmienić środowisko, w którym działają mechanizmy doboru naturalnego. Klasycznym przykładem są populacje pasterskie. dużych których rozpowszechnienie hodowli bydła i spożywania mleka sprzyjało selekcji wariantów genetycznych pozwalających części dorosłych trawić laktozę. Drep w tym ujęciu nie chodzi o to, że kultura zastępuje biologię, lecz o wzajemne wzmacnianie się obu procesów. Kulturowo wytworzone środowiska premiowały pewne cechy, a biologiczne predyspozycje mogły z kolei ułatwiać uczenie się, komunikację i funkcjonowanie w grupie. Henryk wiąże tę długą historię także ze zmianami w diecie, wykorzystywaniu ognia, organizacji życia społecznego i rozwoju psychologii społecznej. Ważna jest tu ostrożność interpretacyjna. Książka nie sprowadza złożonych zachowań do pojedynczych genów. Jej teza brzmi raczej, że ludzka natura powstawała w środowisku już głęboko przekształconym przez zwyczaje, technologie i instytucje. To wyjaśnia, dlaczego analizowanie człowieka wyłącznie przez pryzmat biologii albo wyłącznie przez pryzmat kultury daje niepełny obraz. Po czwarte, samoudomowienie człowieka i koszt zależności od kultury. Henrich używa pojęcia samoudomowienia, aby opisać ewolucyjne skutki życia w intensywnie uczących się i współpracujących grupach. Porównanie do udomowionych zwierząt nie ma oznaczać prostego osłabienia ludzi, lecz wskazuje na przesunięcie zestawu cech w warunkach, do których przetrwanie zależy od przyswajania norm, koordynacji i ograniczania destrukcyjnej agresji wewnątrz grupy, korzystne stają się większa wrażliwość społeczna, zdolność uczenia się oraz skłonność do współdziałania. Jednocześnie ludzka specjalizacja kulturowa ma cenę. Osoba pozbawiona dostępu do społecznie nagromadzonej wiedzy nie jest automatycznie wyposażona w praktyczne kompetencje potrzebne do życia w trudnym środowisku. Autor wykorzystuje relacje o europejskich podróżnikach, którzy ponosili porażki w obcych warunkach mimo dostępu do technologii i przekonania o własnej wyższości. Kontrastuje je z lokalnymi społecznościami dysponującymi dopracowanymi, choć nie zawsze formalnie wyjaśnianymi sposobami zdobywania pożywienia i organizowania życia. Wniosek nie brzmi, że jednostkowe myślenie jest bezwartościowe. Henrich pokazuje jednak, że ludzka sprawność jest zwykle rozproszona między ludzi, praktyki i artefakty. Nasza niezależność intelektualna bywa mniejsza, niż sugeruje nowoczesny ideał samowystarczalnej jednostki, a kultura jest warunkiem codziennej kompetencji. Na koniec, instytucje. Normy i konkurencja między grupami jako siły ewolucji kulturowej. W późniejszych partiach wywodu Henrich rozszerza analizę poza narzędzia i techniki przetrwania. Pokazuje, że kultura kumuluje się także w instytucjach, zasadach małżeństwa, rytuałach, normach reputacji, formach współpracy oraz regułach komunikacji. Takie systemy organizują oczekiwania uczestników i wpływają na to, komu ufać, jak dzielić obowiązki oraz jak reagować na naruszenia reguł. Nie są zatem wyłącznie symboliczną dekoracją życia zbiorowego, lecz mogą zwiększać zdolność grupy do działania na większą skalę. Istotnym mechanizmem jest konkurencja między grupami, społeczności z praktykami lepiej wspierającymi koordynację. Uczenie się i utrzymywanie współpracy mogły rozszerzać swoje wpływy, przyciągać naśladowców albo skuteczniej radzić sobie z presją otoczenia. Nie oznacza to, że każda rozpowszechniona norma jest moralnie dobra czy racjonalna w każdym czasie. Rozprzestrzenianie kultury zależy również od władzy, przypadku i historycznych warunków. Mimo tego Henrich przekonuje, że instytucje trzeba analizować jako rozwiązania podlegające zmianie i selekcji kulturowej. Dla współczesnego czytelnika ważna jest konsekwencja tej perspektywy. Organizacje, społeczeństwa i gospodarki nie działają wyłącznie dzięki talentom jednostek. Zależą od norm, które umożliwiają przekazywanie wiedzy, zaufanie oraz kooperację między osobami, które nie są ze sobą blisko spokrewnione. Podsumowując, The Secret of Our Success będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych antropologią, ewolucją człowieka, psychologią społeczną, historią technologii i źródłami współpracy. Nie jest to lekka książka o prostych receptach na rozwój osobisty. Jej praktyczny pożytek polega raczej na korekcie perspektywy. Uczy dostrzegać, że kompetencje jednostek powstają dzięki językowi, edukacji, narzędziom, normom i wiedzy przechowywanej w innych ludziach. Taka perspektywa pomaga ostrożniej oceniać zarówno indywidualne zasługi, jak i problemy instytucji, które utrudniają wymianę doświadczeń i zaufanie. Intelektualną zaletą książki jest połączenie wielu dyscyplin bez ograniczania się do jednego wyjaśnienia ludzkiej wyjątkowości. Henrich nie przedstawia kultury jako powierzchownej nakładki na prawdziwą naturę biologiczną, ani biologii jako nieistotnego tła dla historii społecznej. Zamiast tego opisuje sprzężenie zwrotne między uczeniem się, praktykami zbiorowymi i doborem naturalnym. To właśnie odróżnia tę pozycję od popularnych książek, które przypisują ludzki sukces wyłącznie inteligencji, językowi, rywalizacji lub genom. Czytelnik powinien być gotowy na gęsty argument i liczne odniesienia badawcze. W zamian otrzymuje spójną ramę do rozumienia, dlaczego ludzie są zarazem niezwykle twórczy jako gatunek i silnie zależni od społecznego dziedzictwa. Książka wyróżnia się konsekwentnym pokazaniem, że kultura jest aktywną siłą ewolucyjną, a nie tylko zapisem ludzkich osiągnięć. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph Henrich, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.